W 1795 roku sytuacja Republiki Francuskiej była dość ciężka. Nowy minister wojny postanowił za wszelką cenę poprawić położenie wojsk rewolucyjnych na froncie włoskim, szukał więc odpowiednich dowódców. Padło nazwisko zdobywcy Toulonu. Bonaparte został wezwany do ministerstwa. Przedstawił dokładny plan akcji, który uznano za genialny. Nie oddano mu jednak dowództwa nad znajdującą się na froncie włoskim armią. Jedni uważali go za zbyt młodego, miał dopiero 26 lat. Dla innych był zbyt groźnym konkurentem. Pozostał jednak w ministerstwie. Nareszcie znalazł się tam, gdzie decydowano o każdym posunięciu armii. Za nic w świecie nie chciał opuścić tego miejsca. Pracował w Ministerstwie Wojny i jednocześnie utrzymywał ścisły kontakt z politykami z konwentu, czyli Parlamentu Rewolucyjnej Francji. Bonaparte szybko zdobył sobie szacunek wszystkich stronnictw, zyskiwał też coraz więcej zwolenników. W czerwcu doszło do konfliktu między umiarkowanym rządem a lewicą. Na przedmieściach radykałowie uzbrajali masy i przygotowywali je do zbrojnego powstania. Rząd czuł się zagrożony. Większość posłów drżała przed zbliżającą się rozgrywką. W konwencie toczyła się dyskusja nad tym, komu należy oddać dowództwo nad garnizonem Paryża, które miało bronić rząd przed zbuntowanym tłumem. Znów padło nazwisko Bonapartego. Kandydatura uzyskała poparcie. Napoleon otrzymał więc nominację. Teraz jednak to on mógł stawiać warunki. Znał rozpaczliwą sytuację rządu i umiarkowanego konwentu i wiedział, że posłowie na wszystko się zgodzą. Zażądał więc dla siebie daleko idących pełnomocnictw i całkowitej niezależności. Konwent początkowo nie chciał się zgodzić. Z przedmieść dochodziły jednak coraz bardziej alarmujące wieści o groźnej postawie mas. Energiczne oczy Bonapartego, jego twarde słowa i mocny ton zdawały się świadczyć o tym, że jest najodpowiedniejszym człowiekiem do stłumienia buntu. Każda godzina mogła zaważyć na zwycięstwie. Na krańcach miasta oddziały buntowniczej Gwardii Narodowej konfiskowały już armaty. Nie można było dłużej zwlekać. Zapadła więc decyzja o udzieleniu Bonapartemu pełnomocnictw. Był to krok naprzód. Teraz celem było zwycięstwo na ulicy. W ciągu kilku godzin Bonaparte zamienił siedzibę konwentu w twierdzę. Posłowie byli pełni podziwu dla jego gorączkowej pracy i energicznych zarządzeń. Nie spodziewali się tak fachowej obrony chwiejnych rządów przed gniewem ludu. Napoleon wiedział jednak, że wierne mu wojska są kilkakrotnie słabsze niż zbuntowane gwardie narodowe. By zwyciężyć, musiał operować artylerią. Uchwała o pełnomocnictwach została przyjęta trochę za późno. Tłumy zdążyły już wcześniej zdobyć część armat. Resztę starał się dostać w swoje ręce porucznik Murat, którego Napoleon wysłał z oddziałem wojska na przedmieścia. Napoleon spędził noc w niecierpliwym oczekiwaniu. Wreszcie, około godziny 5 nad ranem, przybył Murat z 38 armatami. Konwent obradował bez przerwy. Około 8 zaczął nadciągać świetnie uzbrojony tłum. Część wojska rządowego zaczęła się uginać i zdradziła zamiar przejścia na stronę buntowników. Chwiał się również konwent. Można było usłyszeć głosy o konieczności podjęcia rokowań z rewolucjonistami. Ktoś zaproponował, by rząd podał się do dymisji. Jeszcze chwila i miała zapaść uchwała o wycofaniu oddziałów wojskowych. Daleko idące pełnomocnictwa miałyby pozostać niewykorzystane, a zbyt energiczny generał, który zmobilizował artylerię przeciw ludowi Paryża, miał niedługo zostać usunięty lub nawet uwięziony przez nowy rząd. Za kilka minut mogło już być za późno. Napoleon wydał zatem rozkaz, by wojsko strzelało do tłumu. Prowadził walkę w myśl reguł sztuki wojennej. Masy po raz pierwszy od szeregu lat napotkały opór, który nie został zaimprowizowany, lecz fachowo zorganizowany. Napoleon wiedział, że od wyniku walki zależy cała jego przyszłość. Nie znał sentymentu. Operował jak pod Toulonem artylerią. Dziesiątki rannych i zabitych. Natarcie mas słabło. Wśród chwiejnych oddziałów wojsk znów panowała karność i dyscyplina. Napoleon kazał kontynuować atak ze zdwojoną siłą. Na ulicach Paryża lała się krew. Po godzinie rząd, a przede wszystkim Napoleon, był panem sytuacji. Gdy jako zwycięzca znów stanął przed konwentem, posłowie przyjęli go hucznymi oklaskami. Chłodne oczy Napoleona zdradzały jednak obojętność dla tych owacji. Nie zależało mu na popularności wśród posłów. Zdawał sobie sprawę, że jest teraz od nich znacznie silniejszy. Wyczuwali to również ci, których niedawno uratował przed klęską i kapitulacją. Milczenie zwycięskiego dowódcy garnizonu budziło lęk i trwogę. W zacisznych gabinetach ministrów toczyły się poufne rozmowy o tym, jak pozbyć się zbyt energicznego i niebezpiecznego generała. Przedstawiano różne plany. Ten, który zyskałby aprobatę wszystkich wtajemniczonych, miał niezawodnie prowadzić do celu.